Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, pocieszaj, kieruj mną. Powiedz mi, co mam robić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotka. Okaż mi tylko Twoją wolę i pomóż mi. Amen. Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Czas na katechezę. Dzisiaj temat, który założyliśmy sobie, kolejny z katechizmu Kościoła katolickiego, kult Najświętszej Dziewicy. Czytamy w katechizmie: błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Pobożność Kościoła względem Świętej Dziewicy należy do samej natury kultu chrześcijańskiego. Najświętsza Dziewica słusznie doznaje od Kościoła szczególnej czci. Już od najdawniejszych czasów błogosławiona dziewica jest czczona pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają się w modlitwie wierni, we wszystkich przeciwnościach i potrzebach. Kult ten, choć całkiem wyjątkowy, różni się w istotny sposób od kultu uwielbienia, a jednocześnie jest jak najbardziej sprzyja temu kultowi, który jest oddawany Słowu Wcielonemu na równi z Ojcem i Duchem Świętym. Wyraża się on w świętach liturgicznych poświęconych Matce Bożej oraz w modlitwie maryjnej, takiej jak różaniec, który jest streszczeniem całej Ewangelii. Oczywiście szukamy też jakichś podstaw biblijnych, teologicznych do tego kultu, o którym dzisiaj wzmiankuje nam i proponuje katechizm Kościoła katolickiego. W Piśmie Świętym nie znajduje się wiele tekstów, które stanowią o kulcie Maryi, ale jednak mają dużą wartość w odniesieniu do woli, postanowień samego Boga względem wybranej niewiasty, bo już Archanioł Gabriel zwraca się do Maryi z Bożą propozycją, zawartą w słowach zwiastowania, i ukazuje równocześnie jej chwałę. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, nie bój się, Maryjo, znalazłeś bowiem łaskę u Boga. I Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię. Przez usta świętej Elżbiety ten sam Duch Święty wychwala osobę Maryi. Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. To dwukrotne nazwanie przez Elżbietę Maryi błogosławioną wyjaśnia Jan Paweł II, że pierwsze pozdrowienie odnosi się do owocu jej łona, drugie natomiast jest ze względu na jej wiarę. W słowach Elżbiety Ojciec Święty Paweł VI dostrzega również tutaj to, co to uczestniczenie Maryi przyszłej czci oddawanej Maryi przez Kościół podkreśla w kulcie Matki Bożej relację zachodzącą tutaj między wiarą tą i modlitwą. Cześć zawsze i wszędzie oddawana przez Kościół Matce Bożej od pozdrowienia błogosławiącej jej ją Elżbiety aż do dzisiejszych wyrazów czci i prośby jest wspaniałym świadectwem, że to prawo modlitwy Kościoła jest zachętą, by jego prawo wierzenia bardziej się wzmacniało w sumieniach ludzkich. I odwrotnie, jest prawo wierzenia i to prawo domaga się, by jego prawo modlitwy w stosunku do Matki Chrystusa wszędzie rozwijało się. Ten zaś kult maryjny jest głęboko zakorzeniony w objawionym Słowie Bożym i mocno wspiera się w prawdach nauki katolickiej. Tak więc okrzyk Elżbiety można by nazwać pierwszym głosem chrześcijańskiej czci oddawanej Maryi ze względu na tajemnicę, w której uczestniczy Matka Mesjasza oraz z racji jej osobistej postawy. W zawołaniu Matki świętego Jana Chrzciciela, Elżbiety, dostrzega się zatem wyraz pełnego zrozumienia prawdziwego i właściwego kultu Bożej Rodzicielki. W tym kontekście należy też rozumieć dialog pomiędzy kobietą z tłumu z Chrystusem. Przypominamy sobie: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. Uwielbienie Matki Jezusa oznacza również uwielbienie jej Syna. W odpowiedzi Chrystusa jest zawarta akceptacja, ale równocześnie zawiera ono stwierdzenie o prawdzie kryjącej się w kulcie. Zatem cześć oddawana Maryi jest zawsze ze względu na uwielbienie Boga, ponieważ jej zaszczyty, jej chwała zawsze odnoszą się do Chrystusa, źródła wszelkiej prawdy, świętości i pobożności. Chcąc lepiej zrozumieć ten kilkakrotnie powtarzający się okrzyk odnoszący się do Maryi, należy wyjaśnić, co oznacza w kontekście biblijnym też termin błogosławieństwo. Stanowi ono słowo i dar, a więc błogosławieństwo kryje w sobie sławienie, ale także i dobro. Jednak nie oznacza ono posiadania, lecz jest rozumiane w sferze życia i nie odnosi się do działania człowieka, ale do stwórczej mocy samego Boga. Okrzyk błogosławiony jest wznoszony do wielkiej osobowości, w której Bóg zechciał objawić swoją moc, objawić swoją hojność i którą wybrał sobie. To wołanie odnosi się zatem także do Maryi. Stanowi ono wyraz zdumienia z powodu tego, czego Bóg może dokonać w swoich wybranych. Tutaj mamy właśnie przykład swojej wybranej Maryi. Można zatem tutaj pokazać to świadectwo samej Maryi, która w swojej wielkiej pokorze przed Bogiem wypowiada słowa zawierające w sobie zapowiedź kultu Matki Bożej, rozwijającego się w rozmaitych postaciach przez wieki w Kościele. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Maryja tu jako ta, która jest matką, była szczęśliwa, ponieważ potomstwo stanowiło dowód Bożego błogosławieństwa. Maryja jednak od chwili poczęcia Syna Bożego będzie uważana za szczęśliwą przez wszystkich ludzi, którzy będą wysławiać jej boskie macierzyństwo. Ten motyw jej czci wynika z łaski macierzyństwa, który mimo wszystko wchodzi w określenie podane już przez archanioła Gabriela, że Maryja jest łaski pełna. Zapowiedź Bożej Rodzicielki, iż będzie błogosławiona w przyszłości, nie oznacza jej pychy, lecz wręcz odwrotnie, jej wielką pokorę, ponieważ wskazuje na niewyczerpaną dobroć samego Boga. Można tę prawdę dostrzec w Kanie Galilejskiej, gdzie przyczynia się do początku znaków mesjańskiej mocy Jezusa, jej Syna. W Magnifikat w wyrażeniu błogosławić mnie będą jest zawarta prawda, że Bóg spełnia swoją obietnicę przy udziale Maryi, która dzięki temu będzie przedmiotem uwielbienia wszystkich pokoleń ze względu na osobiste duchowe walory i wyjątkowe łaski otrzymane od Boga. Poza tymi tekstami biblijnymi, też typowymi dla uzasadnienia kultu Matki Bożej, Ewangelie zawierają jeszcze dwa stwierdzenia ukazujące, podkreślające cześć do Maryi. Występuje ona jako dziewica, matka Emanuela, który przyszedł na świat wybawić ludzi od grzechu. Należy w tym miejscu podkreślić również rolę świętego Józefa jako ziemskiego męża Maryi, który oddał jej cześć ze względu na dzieło Boga dokonane w naturalnym organizmie swojej małżonki. Święty Jan Chryzostom mówi: dziewica została nietknięta aż do porodu, twemu zaś domysłowi pozostawia to, co następuje potem. Jak się wydaje z opowiadania, wynika, że Józef, będąc człowiekiem sprawiedliwym, nie odważył się obcować z kobietą, która w taki sposób stała się matką i która została uznana za godną nowego, nieskalanego macierzyństwa i porodu. Gdyby z nią obcował i traktował ją jako żonę, dlatego Pan polecił ją, jakby nie miała żadnego męża, swojemu uczniowi, któremu kazał ją wziąć do siebie. Z tej interpretacji wynika, że święty Józef, bazując na swoim czysto naturalnym człowieczeństwie, wyraża szacunek i cześć względem Maryi z racji na jej Boże macierzyństwo. Wyjaśnienia świętego Jana Chryzostoma rzucają też światło na drugi tekst biblijny przedstawiający testament z krzyża. W kontekście kultu Matki Bożej odnajduje się wspólny element w tych dwóch fragmentach ewangelicznych. Zarówno święty Józef, jak i święty Jan przyjmują Maryję na prośbę samego Boga. W obu sytuacjach ewangeliści akcentują wyrażenie wziąć do siebie, odnoszące się do ziemskiego opiekuna Syna Bożego i do umiłowanego ucznia Mesjasza. Ponownie święty Jan Chryzostom wyjaśnia, co znaczy wziąć do siebie, zatrzymać w domu, w myślach, bowiem Józef już się z nią rozszedł. Zatrzymaj więc, powiada anioł, tą, którą powierza ci Bóg. Tak on teraz odpowiada również i apostołowi Janowi. Zatem zobaczmy, ci dwaj biblijni mężczyźni przez fakt przyjęcia Maryi do siebie oddają jej w ten sposób cześć jako Bożej rodzicielce. W zestawieniu tych dwóch wydarzeń można upatrywać konkretną biblijną postawę dla chrześcijańskiego życia w dobrze pojętym kulcie Maryi, który nie polega ani na czczym i przemijającym uczuciu, ani na jakiejś próżnej łatwowierności, lecz pochodzi z prawdziwej wiary, która prowadzi nas do uznania wyjątkowego wyniesienia Bożej Rodzicielki i pobudza do dziecięcej miłości ku naszej Matce oraz do naśladowania jej cnót. Tak więc święty Józef oraz święty Jan, apostoł, są autentycznymi wzorcami prawdziwego kultu Maryi, który zawiera już realizację słów z Magnificat: błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Kult Matki Bożej, można powiedzieć, jest wzmiankowany u samych początków też przez wielkich teologów, chociażby święty Ignacy Antiocheński, który nazywa Maryję dziewicą, nazywa ją Matką Zbawiciela. Justyn nazywa Maryję dziewicą i ukazuje porównanie między nią a Ewą. Kult maryjny rozwinął się, kiedy zostały stworzone odpowiednie też duchowe podstawy. Należy także tutaj zauważyć, że w przypadku kultu świętych akcentowano ich zalety moralne, natomiast w odniesieniu do Maryi chodziło o naśladownictwo. Dostrzegano ją zawsze w odniesieniu do tajemnicy Chrystusa. Po raz pierwszy prawda dotycząca Matki Bożej została pogłębiona na Soborze w Efezie, na którym to w związku z tajemnicą wcielenia i narodzenia ogłoszono dogmat o macierzyństwie i dziewictwie Maryi. Sobór Watykański II, zachowując wiernie tradycje ojców i wschodnich, i zachodnich, nawiązuje do macierzyństwa Maryi. w jednym z rozdziałów Konstytucji Lumen Gentium. Nazywa ją wprost Matką Boga i Odkupiciela oraz Matką mistycznego ciała Chrystusa. Tu cytując słowa świętego Augustyna, który wyjaśnia to macierzyństwo. Po prostu matką jest matką członków Chrystusa, ponieważ swoją miłością współdziałała w tym, aby wierni, którzy są członkami owej głowy, rodzili się w Kościele. Otóż Maryja jako matka głowy mistycznego ciała jest przez to matką Kościoła i ściśle się z nim łączy. To mistyczne ciało jest przecież ścisłym związkiem organicznym, w którym istnieje wzajemne podporządkowanie, zależność, jak w każdym organizmie. Zatem nie można od Kościoła odłączyć Chrystusa, jak i Maryi. Sobór podaje także motywację kultu Boga Rodzicy. Mówi tak, dlatego także doznaje ona czci jako najznakomitszy i całkiem szczególny członek Kościoła oraz jego typiczne wyobrażenie i najznakomitszy wzór w wierze i miłości. Kult więc Maryi wynika z jej szczególnej godności Matki Syna Bożego, która równocześnie jest umiłowaną córką Ojca i jest przybytkiem Ducha Świętego. Dzięki temu wielkiemu darowi Maryja przewyższa wszystkie inne stworzenia niebieskie i ziemskie. Ta szczególna godność Maryi i jej cześć oddawana wynika z woli samego Boga. Kult Najświętszej Maryi Panny ma swoją ostateczną przyczynę w niezbadanej i wolnej woli Boga, który, ponieważ jest wieczną i boską miłością, dokonuje wszystkiego według planu miłości. Umiłował ją i uczynił jej wielkie rzeczy. Umiłował ją ze względu na siebie, umiłował ją ze względu na nas, dał ją sobie samemu i dał ją nam. Tak mówi w jednym z dokumentów ojciec święty Paweł VI. W tym papieskim stwierdzeniu zawiera się równocześnie wyjaśnienie odniesienia do oddawanej czci Maryi ze względu na kult samego Boga. Można więc powiedzieć, że tak jak uwidacznia się relacja Boga do Maryi, tak też ukazuje się w niej stosunek czci względem kultu. Sobór Watykański II bardzo mocno akcentuje Maryję jako ten wzór, czy pierwowzór, typ Kościoła, która w pielgrzymce wiary prowadzi chrześcijan oraz przyświeca pielgrzymującemu ludowi Bożemu jako znak niezachwianej nadziei i pociechy, ponieważ w niej ogląda to, czym pragnie i spodziewa się być. Dlatego popatrzmy, w Kościele stosuje się do niej w wezwaniach tytuły orędowniczka, wspomożycielka, pomocnica, pośredniczka. Warto tutaj podkreślić, że kult Matki Bożej rozwija się cały czas. To rozumienie również tego kultu. Każda forma kultu adresowana względem Maryi uwzględnia zawsze to jedyne odniesienie do Boga, ponieważ Bóg jest chwałą Maryi i to Jego miłość w niej istnieje. Więc w ten sposób też patrzymy na to, o czym dzisiaj mówi nam katechizm Kościoła katolickiego, gdy patrzymy na nią i uczymy się oddawać jej cześć i uwielbienie.